Jeszcze na początku grudnia 1989 roku nikt nie spodziewał się upadku, wydawałoby się, wszechwładnego sekretarza generalnego rumuńskiej partii komunistycznej Nicolae Ceaușescu. Pod koniec listopada, kiedy odbywał się, jak się miało okazać, ostatni, 14. kongres rumuńskiej partii komunistycznej, przemówienie Nicolae Ceaușescu było przerywane aż 467 razy różnego rodzaju oklaskami, okrzykami na cześć sekretarza generalnego. Jak się miało okazać, był to jedynie sztafaż ukrywający coraz bardziej nasilające się niezadowolenie społeczne z rządów kondukatora. Dodajmy, że Nicolae Ceaușescu w tamtym czasie, oprócz funkcji sekretarza generalnego partii, pełnił również urząd prezydenta i kilkanaście innych, mniej bardziej ważnych stanowisk w państwie. Wraz z małżonką Eleną prowadzili też swego rodzaju politykę prorodzinną, polegającą na tym, że na ponad 30 wyższych stanowiskach, czy to w partii, czy w organach władzy, zasiadali członkowie rodzin, zarówno Eleny, jak i Nicola. W oficjalnej propagandzie Rumunia była przedstawiana jako kraj kwitnącego rozwoju. 6% wzrostu gospodarczego, kolejne sukcesy gospodarcze, wielkie uznanie w świecie. Wreszcie kolejne osiągnięcia na polu kultury. Ale to wszystko było jedynie nic nieznaczącą propagandą. W rzeczywistości Rumuni w tamtym czasie żyli w bardzo trudnych warunkach, dlatego że Nicolae Ceaușescu założył sobie na początku lat 80., że Rumunia powinna spłacić wszystkie swoje zobowiązania względem państw zachodnich, a następnie, już wolna od długów, zacząć sama pożyczać innym krajom i na tym zarabiać. Nicolae Ceaușescu wdrożył w latach 80. program drakońskich oszczędności, które doprowadziły Rumunię, a przede wszystkim Rumunów, na skraj załamania gospodarczego i spowodowały ogromną nędzę wśród samych Rumunów. Pomimo tego trudno było doszukać się na początku roku 89 wyraźnych głosów sprzeciwu przeciwko temu, w jaki sposób władzę w kraju sprawuje wszechwładny sekretarz generalny Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Pojawiały się, rzecz jasna, pojedyncze głosy protestu. Wychodziły one ze środowiska literatów, ale dość szybko owe głosy zostały spacyfikowane, między innymi poprzez represje ze strony wszechwładnej Securitate. Protestowali również niektórzy dawni towarzysze walki Nicolae Ceaușescu w boju o komunizm w Rumunii, którzy w międzyczasie wybrali opcję ucieczki z kraju. Protestowali oni jednak dość bezpiecznie, bo na falach radia Wolna Europa. Rzecz jasna, ich głos bardzo słabo docierał do rumuńskiego społeczeństwa. Rumuni pozbawieni byli informacji dotyczącej przemian dokonujących się na Węgrzech czy w Polsce. Cały czas utwierdzano ich w przekonaniu, że oto Rumunia jest najlepszym z możliwych krajów do życia. Nicolae Ceaușescu odrzucił drogę, którą wskazał w połowie lat 80. dla krajów całego bloku wschodniego Michał Gorbaczow w swoim Pierestrojka. Nie zrozumiał tego, co powiedział jeden z sowieckich dyplomatów. Towarzyszu Ceaușescu, socjalizm oznacza zmianę. Nicolae Ceaușescu nie chciał zmian. Chciał dalej prowadzić Rumunię rumuńską drogą do socjalizmu, później do komunizmu. Oczywiście pod swoim przewodem. To z kolei nie odpowiadało nie tylko państwom zachodnim, które dystansowały się coraz bardziej od Nicolae Ceaușescu i unikały wszelkich kontaktów dyplomatycznych z Rumunią, ale nie podobało to się również dążącemu do przemian w duchu pierestrojki w innych krajach bloku wschodniego Michałowi Gorbaczowowi. Sowieccy dyplomaci kilkakrotnie wzywali Nikolaja Czałszewskę do przyprowadzenia zmian również w Rumunii. Przywódca tego kraju pozostawał jednak głuchy na te głosy. Kiedy na początku grudnia 1989 roku w miejscowości Timișoara doszło do drobnego, wydawało się, spięcia, miało się okazać, że była to przysłowiowa iskra rzucona na beczkę z prochem. Cała sprawa dotyczyła pewnego pastora, Laszlo Tekesa, który będąc duchownym gminy kalwińskiej znajdującej się właśnie w Timișoarze, gminy złożonej, dodajmy, w większości z wyznawców narodowości węgierskiej, wszak Timișoara po węgiersku to Temeswar, tenże pastor, który nieco wcześniej udzielił wywiadu węgierskiej telewizji w krytyczny sposób wypowiadając się o reżimie Nikolaja Czałszewsku, tenże pastor otrzymał ze strony władz nakaz przenosin do niewielkiej parafii w miejscowości Mineru. Jednakże odmówił, a w jego obronie stanęli parafianie. Okazało się, że siły porządkowe nie dały rady za pierwszym razem doprowadzić do eksmisji z parafii niepokornego duchownego. Co więcej, manifestanci nie tylko bronili pastora w miejscu jego zamieszkania, ale także wielu z nich udało się w manifestacji pod gmach miejscowego komitetu partii komunistycznej. W tym samym czasie w Timișoarze swoje niezadowolenie zaczęli prezentować również nie węgierskojęzyczni mieszkańcy tego miasta, czyli Rumunii. Władze zareagowały w charakterystyczny dla siebie sposób, mianowicie posuwając się do rozwiązań siłowych. Padli zabici, szacuje się, że około 100 osób. W tym czasie, czyli między 15 a 17 grudnia, w Bukareszcie panował jeszcze spokój. Ale był to spokój podszyty już zaniepokojeniem ze strony władz centralnych. Zdawano sobie sprawę bowiem z tego, że wydarzenia z Timișoary mogą mieć miejsce też w innych miejscowościach. Na marginesie warto dodać się gwoli ścisłości historycznej, że dzień przed wydarzeniami w Timișoarze miała miejsce próba zorganizowania manifestacji w miejscowości Jassy. No ale tam dość szybko aresztowano tych, którzy starali się zachęcić innych do manifestowania przeciwko władzy kondukatora i cała sprawa niejako rozeszła się po kościach. W Timișoarze już nie. Władze rumuńskie podjęły decyzję o skróceniu czy raczej przyspieszeniu ferii zimowych dla uczniów szkół średnich oraz dla studentów. Zdecydowano się również na likwidację połączeń kolejowych pomiędzy Bukaresztem a niektórymi największymi miastami Rumunii. Wreszcie 18 grudnia zamknięto granice Rumunii. W samym Bukareszcie zwiększono ilość patroli do milicjantów, dołączono również przedstawicieli tzw. Gwardii Patriotycznej. Tym niemniej wyczuwało się coraz większe napięcie. Zdając sobie sprawę z tego, że oczekiwania Rumunów daleko wykraczają poza to, czego doświadczają oni ze strony dotychczasowej polityki prowadzonej przez Nikolaja Czałszewsku, sekretarz generalny Rumuńskiej Partii Komunistycznej zdecydował się zwołać wielki wiec. W trakcie tego wiecu, 21 grudnia, zaczął obiecywać podwyżki płac i różne inne posunięcia o charakterze socjalnym, ale w pewnym momencie to jego przemówienie zostało przerwane jakimś dziwnym dźwiękiem przypominającym sprzężenie zwrotne, które powstaje wtedy, kiedy za mocno zbliżymy mikrofon do jakiegoś innego urządzenia elektrycznego. W każdym razie nie wiem dokładnie, jaki był powód tego dziwnego dźwięku. Wprawił jednakże ten dźwięk w pewne zaniepokojenie zebrane tłumu. Co więcej, jeden z obecnych w pobliżu Nikolaja Czałszewsku członków Securitate rzucił, że gdzieś chyba coś wybuchło. Ludzie zaczęli wznosić okrzyki skierowane przeciwko Nikolaju Czałszewsku. Sam Nikolaj Czałszewsku mocno się zdenerwował, zakończył swoje wystąpienie. Tu rozszedł się do domów w stanie pewnego wzburzenia. Wkrótce na ulicach Bukaresztu zaczęło dochodzić do starć. I to starć, które pochłonęły ofiary śmiertelne. Tylko od wieczora do ranka z 21 na 22 grudnia 1989 roku zginęło 49 osób, a ponad 450 odniosło rany. Kolejny dzień nie był spokojniejszy. Padali kolejni zabici. Do szpitali włożeni byli kolejni ranni. Na dobrą sprawę walki ustały dopiero 24 grudnia. A co się działo z samym Nikolajem Czałszewskim? Cóż, początkowo próbował on opanować sytuację. Łączył się przy pomocy swego rodzaju telekonferencji z szefami partii w różnych okręgach. Prowadził narady, starał się mobilizować. Zmieniał dowódcę armii, która to armia zaczęła zachowywać się w sposób dość znaczący, mianowicie wycofując de facto swoje poparcie dla dotychczasowego przywódcy. Nie angażując się, tak jak on tego oczekiwał, w działania skierowane przeciwko obywatelom. Nikolaj Czałszewski zorientował się w pewnym momencie, że jego osobiste bezpieczeństwo jest bezpośrednio zagrożone. Dlatego też, widząc tłum szturmujący siedzibę Rumuńskiej Partii Komunistycznej w Bukareszcie, zdecydował się na ucieczkę wraz z małżonką helikopterem. Po ucieczce z Bukaresztu Nikoleta Czałszewsku wraz z małżonką trafił ostatecznie do miejscowości Targowiszcze, gdzie został zatrzymany przez patrol milicji, który z kolei przekazał na małżeństwo Czałszewsku wojsku. Na prędce zorganizowanym procesie oskarżono Nikolaja Czałszewsku o zbrodnię przeciwko narodowi i czym prędzej rozstrzelano. Dziś może nas nieco zastanawiać ten pośpiech rewolucjonistów, którzy zdecydowali się na natychmiastowe uśmiercenie Nikolaja i Eleny Czałszewsku. Są na ten temat różne teorie, dlaczego tak właśnie się stało. Z jednej strony wskazuje się na silną niechęć, wręcz nienawiść znaczącej części Rumunów, spowodowaną tymi wszystkimi opresjami, których doznawali oni ze strony małżeństwa Czałszewsku w poprzednich dekadach. Są też jednak tacy historycy, którzy upatrują w tak szybkim rozstrzelaniu małżeństwa Czałszewsku formę odcięcia się przez nowe elity władzy od przeszłości. Musimy bowiem pamiętać, że po ucieczce Czałszewsku sytuacja przypominała nieco tę, którą określa się mianem władzy leżącej na ulicy. Było pytanie, kto tę władzę podniesie. Pojawiło się kilka ośrodków aspirujących do tegoż właśnie zadania. Ostatecznie zwyciężył Front Ocalenia Narodowego, w którym znaleźli się tacy politycy jak Jon Iliescu, Silviu Brukan, czy też późniejszy premier Petr Roman. Do grona tegoż ciała wpisano też, czasami nawet bez ich wiedzy, nazwiska rzeczywistych opozycjonistów przeciwko reżimowi Czałszewsku z lat 70. i 80. Miało to dodatkowo uwiarygodnić tych, którzy w rzeczywistości sięgnęli po władzę. Byli to bowiem byli odsunięci wcześniej przez Czałszewsku od władzy przedstawiciele komunistycznego establishmentu. Teraz stawali na czele przemian. Wszystko to, co działo się w Rumunii przez wiele miesięcy roku 1989, nie było przedmiotem szczególnego zainteresowania w Polsce. Mieliśmy w tym czasie własne przemiany, własne problemy, własne epokowe pytania, na które należało udzielić odpowiedzi. Rumunia była gdzieś daleko. Zresztą na pozór wydawało się, że w Rumunii nic się nie dzieje. Oczywiście na wysokich szczeblach, na szczeblu władzy, kontakty pomiędzy Polską i Rumunią były na stosunkowo ożywionym poziomie. Wynikało to przede wszystkim z tego, że Nicolae Ceaușescu i jego ekipa coraz bardziej obawiali się efektów dokonujących się na Węgrzech i w Polsce zmian. Dawano temu wyraz. Rumuńscy dyplomaci zwracali się do polskiej strony w słowach następujących. Jesteśmy zaniepokojeni zbaczaniem przez Węgry i Polskę z kursu na socjalizm. To nie jest tylko wewnętrzna sprawa Polski. To sprawa całego obozu socjalistycznego. A zatem tak Rumunia, jak i inne państwa bloku wschodniego mają prawo czuć się zaniepokojone, co więcej, mają prawo interweniować w tej sprawie. Rumuni zresztą z tego typu sugestiami kierowali się nie tylko do Polaków, ale również do przedstawicieli innych krajów bloku wschodniego. Spotykali się w tych swoich propozycjach z albo brakiem odpowiedzi, albo też z odpowiedziami wskazującymi na konieczność zachowania spokoju i obserwacji tego, co się dzieje w Polsce. Innymi słowy, nikt nie był specjalnie zainteresowany interwencją w Polsce. Tym, co budziło szczególne zaniepokojenie Nicolae Ceaușescu, był rozwój sytuacji w Polsce, gdzie najpierw Czesław Kiszczak, reprezentant partii komunistycznej, zrezygnował z zadania tworzenia rządu, a następnie powierzono tę misję przedstawicielowi sił reakcyjnych, Tadeuszowi Mazowieckiemu. Rumuni bardzo ostro, czy może bardziej rumuńskie władze, bardzo ostro protestowały przeciwko temu, twierdząc, że jest to zdrada ideałów socjalizmu, że to PZPR i OPZZ powinny być tymi siłami, które tworzą nowy polski rząd. Rumuńscy dyplomaci wprost zarzucili przedstawicielom PZPR, że ulegają naciskom Stanów Zjednoczonych i wskazały jako pozytywny przykład działania Panama, gdzie tamtejszy rząd po prostu unieważnił wyniki wyborów, które nie były po jego myśli. Polscy dyplomaci odpowiedzieli na te wszystkie uwagi w sposób uprzejmy, ale zdecydowany. I kiedy już Tadeusz Mazowiecki został zaprzysiężony na premiera rządu, stanowisko Rumunów uległo pewnej zmianie. Zmiana ta polegała na tym, że przyznali oni, że rozumieją trudną sytuację partii komunistycznej w Polsce, ale jednocześnie wzywali do tego, żeby ta partia nie rezygnowała z realizacji ideałów socjalizmu. Podkreślali też, że Rumunia nadal pozostaje otwarta na współpracę z Polską w ramach RWPG i Układu Warszawskiego. Trzeba podkreślić, że w tym czasie relacje rumuńskiej partii komunistycznej z PZPR były więcej niż chłodne. Dowodem na to może być m.in. odrzucenie przez stronę polską rumuńskiej propozycji udania się Wojciecha Jaruzelskiego z wizytą do Rumunii. Na łamach polskich gazet, w polskiej przestrzeni medialnej Rumunia pojawiła się dopiero w połowie grudnia za sprawą tego, co stało się w Timișoara. Wtedy to zaczęto przedrukowywać doniesienia, czy to węgierskie, czy też doniesienia rozgłośni zachodnich, czy agencji zachodnich, w których ukazywano, czasami z pewną przesadą, to, co stało się w tym pięknym rumuńskim mieście. Zaniepokojenie sięgnęło zenitu, kiedy doszło do walk w samym Bukareszcie. Te informacje sprawiły, że w wielu polskich domach pojawiła się naturalna chęć niesienia pomocy Rumunom. Tym bardziej, że jak szacowano, się miało później okazać z dużą przesadą, liczba ofiar mogła sięgać nawet ponad 60 tysięcy zabitych. Jak później miało się okazać, była to liczba mocno przesadzona. Tym niemniej obraz strzelanin w centrum miasta, obraz osób zabitych, leżących w centrum europejskiej stolicy, no, bardzo mocno oddziaływał nie tylko zresztą na Polaków, ale na wszystkich Europejczyków. W naszym kraju te obrazki, które mogliśmy zobaczyć dzięki telewizji, dzięki reporterom telewizyjnym, ale też dzięki zdjęciom wykonywanym przez fotoreporterów, te obrazki sprawiły, że z pomocą ruszyła bardzo szeroka rzesza ludzi. Z pomocą dla Rumunów pośpieszyli zarówno przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, prymas Józef Klemp wezwał do zbiórek pieniężnych, zbiórek darów na rzecz Rumunii we wszystkich polskich parafiach. Również Naczelna Rada Lekarska, harcerze, przedstawiciele NSZZ Solidarność, Naczelna Rada Lekarska, wszystkie grupy społeczne deklarowały poparcie dla tej jakże ważnej inicjatywy. Niektórzy przedstawiciele firm transportowych deklarowali darmowe użyczenie ciężarówek, którymi dary mogłyby być zawiezione do Rumunii. Wojsko udostępniło 3 samoloty transportowe. Również koleje, polskie koleje państwowe przeznaczyły część swojego taboru na potrzeby przewożenia pomocy, którą społeczeństwo polskie zebrało dla Rumunów. Pierwszy transport z Warszawy wyruszył już tuż przed północą 24 grudnia 1989 roku. Kolejne, zarówno drogą lotniczą, jak i poprzez samochody ciężarowe, w kolejnych dniach. Około 600 przedstawicieli pracowników medycznych zgłosiło chęć, wolę wyjazdu do Rumunii, aby tam pracować na rzecz rannych. Chciano również, aby w Rumunii powstał swego rodzaju szpital polowy przygotowany przez Polaków. Ostatecznie władze rumuńskie podziękowały za tą formę pomocy wyrażoną poprzez szpital polowy bądź udział polskich medyków w obsłudze rannych. W zbieranie pomocy dla Rumunii włączył się również Komitet Helsiński, który po manifestacji przed ambasadą rumuńską w Warszawie wszedł na jej teren i zajął część pomieszczeń ambasady. I właśnie tam, w pomieszczeniach ambasady, składowano dary przynoszone przez warszawiaków. A następnie te dary ładowano na ciężarówki, które z kolei jechały w stronę Bukaresztu. Trudno jednoznacznie ocenić, jak duża była pomoc Polski dla Rumunii. Nie wszystkie organizacje, nie wszystkie grupy ludzi, które wtedy skoncentrowały się przede wszystkim na jak najszybszym wysłaniu tejże pomocy, odnotowywały dokładną ilość różnego rodzaju materiałów, które były przekazywane walczącym Rumunom. Z całą pewnością wysłano co najmniej 2000 litrów krwi i kilkadziesiąt ton odzieży, medykamentów, żywności. Wśród tych, którzy zdecydowali się bezpośrednio nieść pomoc Rumunom, była również pięcioosobowa grupa poznaniaków, którzy 27 grudnia zdecydowali się podjąć wyzwanie i dostać się do Rumunii, wioząc dary od miejscowego, poznańskiego Komitetu Pomocy Rumunii. Wśród tej piątki był też znany już wtedy fotograf Solidarności, Jan Kołodziejski. Przez Warszawę, Przemyśl, Medykę, Lwów, Kołomyję, grupa ta tarpanem użyczonym przez fabrykę maszyn żniwnych dotarła do Bukaresztu. Tam też nastąpił rozładunek przywiezionego towaru. Natomiast Jan Kołodziejski nie poprzestał na dostarczeniu pomocy. Chciał uwiecznić przy pomocy swojego aparatu fotograficznego te niezwykle historyczne, ważne, nie tylko dla Rumunów, ale i dla całej Europy, dni. Dlatego też w czasie swojej podróży, która obejmowała nie tylko Bukareszt, lecz również Timișoara, wykonał ponad 450 fotografii. Fotografie te w ogromnej mierze znalazły się w wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej albumie Solidarni z Rumunią. W grudniu roku 2019 ukazało się już drugie wydanie tego albumu. Albumu, który jest zapisem historii. Albumu, którego zdjęcia mają charakter unikatowy. Album jest dwujęzyczny, zatem może być ciekawą lekturą zarówno dla polskiego, jak i rumuńskiego odbiorcy. Zresztą na rynku rumuńskim już cieszy się zasłużonym uznaniem. Wielu Rumunów bowiem podkreśla, że w tamtych dniach powstawało bardzo mało zdjęć wykonywanych przez samych Rumunów. Dlaczego? Cóż, powody były prozaiczne. Jednym z nich był brak aparatów fotograficznych. Drugim zajęcie się tym, co najbardziej niezbędne, zdobyciem środków do życia, chęcią przetrwania. A w tamtych właśnie dniach Jan Kołodziejski był między innymi w gmachu telewizji, w gmachu Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej. Był też na ulicach Bukaresztu, gdzie fotografował między innymi mogiły kopane bezpośrednio na klombach i skwerach, mogiły, w których składano ciała tych, którzy polegli w czasie walk. Był też w szpitalach, gdzie byli ranni. Był w wielu innych miejscach, do których zazwyczaj nie wpuszczano samych Rumunów, a gdzie wpuszczono jego, z tego względu, że po pierwsze był z Polski, trzeba tutaj dodać, że słowo solidarność, jak wspominał Jan Kołodziejski, otwierało wtedy wiele drzwi i budziło wielką sympatię w Rumunii. Z drugiej strony dlatego, że był obcokrajowcem, a to też miało swoje znaczenie. Ten album jest też swego rodzaju hołdem dla naszego drugiego kolegi, ponieważ przez wiele lat Jan Kołodziejski był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Niestety przedwcześnie odszedł od nas. Zmarł 18 października 2018 roku. Ten album jest jedną z pamiątek właśnie o nim. Jeśli chcielibyście Państwo w większym stopniu dowiedzieć się o tym, co w tamtym czasie działo się w Rumunii, jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć, co wtedy działo się w Rumunii, gorąco zachęcam do zapoznania się z tym albumem, który jest dostępny w księgarni i w galerii.